Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Modlitwa uwielbienia przynosi nam radość bycia szczęśliwymi przed Panem, mówił papież na porannej Eucharystii. Na wyraźne polecenie ojców synodalnych opublikowano relacje z obrad małych grup językowych. Biskupi wyrazili w nich swoje zastrzeżenia do poniedziałkowego relacjo. Kościół musi przeorientować swe duszpasterstwo na rodzinę, uważa przewodniczący Episkopatu Kanady. 16 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. To proste modlić się o jakieś łaski. Trudniejsza jest modlitwa uwielbienia, jednak to ona jest modlitwą prawdziwej radości. Mówił o tym papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Potrafimy bardzo dobrze się modlić, gdy o coś prosimy, także wtedy, kiedy dziękujemy Panu. Ale modlitwa uwielbienia jest dla nas nieco trudniejsza. Nie jest czymś zwyczajnym wychwalać Pana. A możemy zrozumieć to lepiej, kiedy przypominamy sobie, co Pan uczynił w naszym życiu. W Nim, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata. Błogosławiony jesteś, Panie, ponieważ Ty mnie wybrałeś. To jest radość z ojcowskiej bliskości i czułości.
Ojcowie synodalni ponownie spotkali się dzisiaj rano na sesji ogólnej i zapoznali się z relacjami z obrad w 10 grupach językowych. Relatorzy sygnalizowali poważne zastrzeżenia do relacji z pierwszego tygodnia obrad. Dotyczyły one wielu kwestii, takich jak nierozrywalność małżeństwa, konkubinaty czy związki homoseksualne. Podkreślono konieczność zachowania pełnej ciągłości z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Każda grupa przedstawiła na piśmie swe poprawki czy wręcz alternatywne wersje relacji. Na ich podstawie zostanie zredagowany dokument końcowy synodu. Sekretarz generalny synodu, arcybiskup Lorenzo Baldisseri, zaproponował, by nie upubliczniać przedstawionych dziś rano relacji. Nie zgodzili się z tym ojcowie synodalni, ponieważ relacje te są odpowiedzią na krytykowaną przez nich relację, która zbudziła w Kościele wiele kontrowersji. Zadowolony z rezultatu obrad w małych grupach jest kardynał George Pell z Australii, który wcześniej nie ukrywał poważnych zastrzeżeń do relacji.
Przedstawione dziś rano dokumenty są prawdziwie katolickie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Istnieją pewne rozbieżności, ale jest też radykalna wierność Ewangelii. To bardzo pozytywne. Klimat szczerości i otwarcia, różnorodności w jedności. Potwierdziliśmy, że wierność nauczaniu Kościoła i Ewangelii jest bezdyskusyjna. Oznacza to oczywiście miłosierdzie, ale w prawdzie. Po ogłoszeniu tych dokumentów z grup językowych sytuacja zdecydowanie się wyklarowała i jestem pewny, że ta linia będzie też w orędziu końcowym.
Chcę, aby po tym synodzie nasze duszpasterstwo przeorientowało się na rodzinę, powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Episkopatu Kanady, arcybiskup Paul-André Durocher. Zdaniem reprezentanta Kościoła kanadyjskiego, u biskupów istnieje silna wola większej koncentracji duszpasterstwa na rodzinie. Nie chodzi tu o to, by tworzyć jakieś duszpasterstwa specjalistyczne, lecz by lepiej angażować rodzinę w tym, co już teraz się dzieje. Jego zdaniem biskupi są też bardziej świadomi, że należy dostrzegać dobro w sytuacjach niedoskonałych, takich jak rodziny niepełne. Za słaby punkt synodu uznają publikację relacji po pierwszym tygodniu obrad, mówi arcybiskup Diroche. Widziałem tytuły w kanadyjskich dziennikach mówiące, że Kościół ogłosił to lub tamto, a nic takiego nie miało miejsca. W związku z tym wielu biskupów było głęboko rozgoryczonych, bo otrzymywali komentarze, zapytania od swych wiernych, którzy byli bardzo zaniepokojeni i chcieli wiedzieć, co się dzieje w Rzymie. To wywołało poważne zaniepokojenie, a ponadto biskupi zaczęli się obawiać, czy przypadkiem, zamiast reagować na sytuację rodzin na świecie, nie zaczynają oni reagować na oczekiwania mediów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Święty Jan Paweł II nauczaniem i przykładem życia pomagał Kościołowi pogłębić maryjną pobożność. Jednym z dowodów na to była dokonana przez polskiego papieża w 1982 roku kanonizacja rycerza niepokalanej ojca Maksymiliana Kolbe. W 36. rocznicę wyboru Karola Wojtyłę na stolicę świętego Piotra w miesiącu różańcowym pragniemy zgłębić znaczenie Matki Chrystusa w naszej drodze do świętości. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy księdza Ireneusza Smaglińskiego z ojcem Pawłem Warchołem, franciszkaninem z Niepokalanowa. Audycję przygotowało Radio Głos z diecezji pelplińskiej. Przy mikrofonie brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Czy ojciec Maksymilian, rycerz niepokalany, pozostawił nam głębsze spojrzenie na Matkę Bożą?
Maksymilian pozostawił słowem i czynem. Słowem dlatego, że jego listy są na wskroś wypełnione obecnością Matki Najświętszej, które adresował i do prowincjałów, i do braci zakonnych, a nawet do osób świeckich, czyli z wewnątrz i do zewnątrz, ale równocześnie pozostawił nam konferencje, w których, kiedy przyjrzymy się dokładnie ich treści, to Maryja jest wyeksponowana. Wszystko, co czynił i wszystko, co mówił, było przesiąknięte jej duchem. Klasztor Niepokalanowski, który pozostawił po sobie całe dziedzictwo, szczególnie wiemy, że był prekursorem mas mediów, rycerza niepokalanej i naszego dziennika, wszystko było podyktowane tym, żeby wszyscy ludzie na świecie zgłębili Matkę Najświętszą. Maksymilian był człowiekiem bardzo uniwersalnym. On nie zawężał pojmowania tylko i wyłącznie swojej ewangelizacji do kilku czy kilkunastu osób, ale cały czas stawiał sobie nowe wymagania. Dlaczego stawiał sobie takie nowe wymagania? A dlatego, że doświadczenie dzieciństwa mocno wpisało się w jego maryjność. Spotkanie z Matką Najświętszą w Pabianickiej Świątyni i oferta przyjęcia dwóch koron, a później maryjność, którą wyniósł z rodzinnego domu, od swoich rodziców i w parafii, połączona z silnym umiłowaniem ojczyzny ze względu na to, że Polska wtedy była jeszcze w niewoli, wywoływało w nim to pragnienie bycia coraz bardziej maryjnym. Później, kiedy wstąpił oczywiście do zakonu franciszkańskiego we Lwowie, Kraków, a później został skierowany na studia do Rzymu, to wszystko jeszcze bardziej potęgowało w nim miłość Matki Najświętszej. Natomiast punktem kulminacyjnym również na tej drodze duchowego jego wspinania się do świętości, to było spotkanie jednak w Rzymie i bluźniercza procesja masońska, która przemierzała wtedy ulicami Rzymu z bluźnierczymi napisami. Maksymilian był tym tak mocno wstrząśnięty, że wraz z innymi braćmi postanowił założyć rycerstwo niepokalane.
To chyba Rzym upamiętnia, bo jest przecież kościół, w którym sprawował prymicyjną mszę świętą w Rzymie, prawda?
Tak, tak.
Z jego popiersiem.
W Rzymie święty Maksymilian, tak jak i we całych Włoszech, jest bardzo dobrze znany. Znajduje się zresztą cały tam ośrodek oddziaływania świętego Maksymiliana. Nie tylko mówi się, że zostały po nim jakieś elementy upamiętniające, ale to był człowiek, to był kapłan, to był franciszkanin, który jak Jan XXIII chodził po ulicach Rzymu i zaglądał do świątyń i spotykał się ze świętymi. Wiemy, że Rzym to jest miastem, gdzie w każdej świątyni praktycznie znajduje się jakiś święty, jakiś błogosławiony, a przede wszystkim przemawia za tym cała historia Rzymu, czyli męczeństwo pierwszych wieków, kult. I wystarczy spojrzeć na Koloseum i od razu mamy uświadomienie tego, co tam się działo. To wszystko przygotowywało Maksymiliana do złożenia tej ofiary, którą, wiemy, dał z siebie w Oświęcimiu w tym miejscu dehumanizacji i upodlenia człowieka.
Ale widać też, że z jego biografii odczytujemy świetne przygotowanie merytoryczne ojca Maksymiliana. Przecież był osobą z doktoratem, który pogłębiał swoją wiedzę teologiczną.
Nie tylko, że pogłębiał, oczywiście otrzymał dwa doktoraty na uniwersytecie wtedy w Rzymie. Wtedy nie trzeba było pisać prac. wystarczyły dobre egzaminy ustne. Maksymilian zdobył 2 doktoraty i z filozofii, i z teologii. Ponieważ to był człowiek ogromnego czynu, to on nigdy nie usiadł spokojnie. I dlatego on musiał bez przerwy być z książką, czytać tą książkę, organizować, planować, projektować, wytyczać wszystko to, co już będzie się działo w przyszłości.
Pewnie dla nas wyjaśnieniem będzie jeszcze pełniejszym roli też Matki Najświętszej traktowanie modlitwy różańcowej jako egzorcyzmu.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą nie tylko maryjną, ale modlitwą chrystologiczną. Jest modlitwą, gdzie w tym zjednoczeniu syna i matki, matki i syna, dokonuje się zwycięstwo nad złem. Dlatego, że odwołujemy się do całego życia, nie tylko Maryi, ale życia Jezusa, dlatego że życie Maryi jest powiązane z życiem Jezusa. I On jest zbawcą. On poprzez swoją śmierć na krzyżu zwyciężył złego. I dlatego Maryja w tym uczestniczy. Dlatego często zapomina się również ten wymiar taki chrystologiczny różańca. Jan Paweł II, który napisał list o różańcu i wprowadził tę tajemnicę, widzimy równocześnie, jak umiejętnie odwołał się do tych brakujących w modlitwie elementów, jakimi jest cud w Kanie Galilejskiej, przemienienie na górze Tabor, głoszenie Królestwa Bożego, ustanowienie Eucharystii. I chociaż w tych tajemnicach dominuje Chrystus i dobrze, bo jest centralną on postacią, to Maryja zawsze w nich uczestniczy. Wiemy, że skuteczność modlitwy różańcowej wpłynęła na losy niektórych narodów, na historię. O tym się zapomina czasami, ale jeśli weźmiemy modlitwę różańcową w Austrii, zaraz po II wojnie światowej, ideologia komunizmu i rozszerzenie Układu Warszawskiego nie dokonało się kosztem tego kraju. Jeśli weźmiemy Filipiny, to widzimy równocześnie zwycięstwo modlitwy różańcowej nad wszelkim złem. Modlitwa różańcowa kształtuje wnętrze człowieka. Ona nie tylko oddziaływuje na zewnątrz, ale oddziaływuje na zewnątrz o tyle, o ile oddziaływuje wewnątrz człowieka. Im człowiek bardziej jest mocniejszy w swoim wnętrzu, tym skuteczniejsze widać owoce. Jeśli modli się człowiek jeden, przynosi wielkie owoce duchowe, ale jeśli się modlą tysiące, i dlatego modlitwa również w czasach współczesnych za naszą ojczyznę, aby była wierna tożsamości chrześcijańskiej, która przez całe wieki nam towarzyszyła, musi być nieustannie kontynuowana. I te ziarenka, te paciorki przesuwane, które są maleńkimi, opowiadają wielkie tajemnice. Bo w ziarenku, tak jak w Chrystus przy powieści mówi, znajduje się paradoksalnie moc i siła i mądrość i wielkość.
I ta mądrość różańca jest chyba też związana z tą formą medytacyjną, powtarzanie, rytm, tak zdrowasiek i rozważanie tajemnic.
Tak, i modlitwa różańcowa jest tą modlitwą, która poprzez medytację uspokaja wewnętrznie człowieka. A jeśli uspokaja, to znaczy, że wnosi pokój, a pokój jest darem Ducha Świętego. I jest skuteczne wtedy oddziaływanie, bo jeśli odmawiamy to w hałasie, w takim rozgardiaszu, nie przynosi to skutecznych owoców. Natomiast kiedy pogłębiamy tą modlitwę, to my zaczynamy oddychać rytmem tej modlitwy, czyli zaczynamy oddychać życiem Jezusa i Matki Najświętszej.
Co nie przeszkadza, chyba by ona towarzyszyła naszej codzienności, powszedniości, w podróży, na spacerze.
Oczywiście, jeśli Jan Paweł II brał różaniec i nieustannie się modlił, i to czynią wszyscy jego następcy i czynili tak równocześnie poprzednicy, to ci wielcy papieże, którzy mieli na głowie losy całego Kościoła i świata, posługiwali się modlitwą różańcową, która skutecznie oddziaływała w ich życiu, to ileż bardziej będzie również i w naszym oddziaływała.
Bardzo często mówimy, że Matka Boża dokonała cudu. Czy możemy tak do końca stwierdzić poprawnie?
Odwołamy się do wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Cud jest zawsze dokonywany przez Boga. Maryja zawsze w tym cudzie pośredniczy i uczestniczy. Kiedy przyjeżdżali na Jasną Górę, święty Jan Paweł II i kardynał Wyszyński, do którego beatyfikacji się przygotowujemy i być może niedługo zostanie ogłoszony błogosławionym, dlaczego nazywali Jasną Górę Kaną?
Dlatego, że w takim miejscu silnego oddziaływania maryjnego Maryja tam uczestniczyła, tak jak w tej pierwszej Kanie. Ona podprowadza do Jezusa i Jezus czyni cud. On jest źródłem, on jest tą głębią. Natomiast przez jej serce i przez jej dłonie spływają wszystkie łaski.
Lipokalanowie gromadzą się, proszę ojca profesora, od lat na swoich spotkaniach formacyjnych, organizacyjnych egzorcyści. To na pewno nie przypadek, bo rola Maryi w walce z grzechem, szatanem jest ewidentna. Raz jeszcze może na moment do tego wróćmy, bo może ojciec zechce jako właśnie dogmatyk, mariolog powiedzieć, wyjaśnić, potwierdzić, że szatan tak naprawdę najbardziej jej nie lubi.
Szatan jej nie lubi, dlatego że jest stworzeniem, dlatego że jest człowiekiem, nie może tego zaakceptować. Nie lubi jej najbardziej czystości i nie lubi jej posłuszeństwa. Czystości, dlatego że jest bytem brzydoty, największej brzydoty, największym paskudnikiem i nie lubi posłuszeństwa, dlatego że on przeciwstawił się posłuszeństwu Boga i wybrał bunt i nieposłuszeństwo. Maryja wybrała fiat i całkowicie poddała się oddziaływaniu Boga. I widzimy równocześnie, jakie mogą być owoce, kiedy ktoś jest czysty i kiedy ktoś jest posłuszny, jeśli ktoś jest nieczysty i kiedy ktoś robi po swojemu. Peter Sewald w książce Jezus Chrystus mówił między innymi o tym działaniu złego ducha. Kiedy przypominamy sobie stwierdzenie Janowe, Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim, to odwracając tę myśl, można powiedzieć, że w odniesieniu do szatana, szatan jest nienawiścią. Kto trwa w nim, trwa w nienawiści, a szatan w nim. Osobą, która jest w stanie zwyciężyć, zwyciężyła, jest Jezus Chrystus. Egzorciści, którzy przyjeżdżają do Niepokalanowa, to nie tylko obrali to miejsce z tego powodu, że tutaj właśnie zostało wypowiedziane zwycięstwo Niepokalanej. Tutaj zostało przez Maksymiliana określone przymierze, jakie dokonało się przez rycerza Niepokalanej, pierwszego rycerza z Matką Najświętszą, ale również to dokonuje się nieustannie, kiedy człowiek jej się powierza. I dlatego oni, mając świadomość tego miejsca, bo Niepokalanów można powiedzieć słowami świętego Maksymiliana, a może jeszcze bardziej określając i doprecyzowując to, jest miniaturą Kościoła. Jest miniaturą Kościoła, która ma swoje oddziaływanie i powinna mieć oddziaływanie w swojej przyszłości, dlatego że przez Niepokalaną przyszedł Jezus Chrystus. I oni, mając pogłębioną świadomość teologiczną, ale również i duszpasterską, z tej racji, że mają do czynienia z ludźmi coraz bardziej licznie opętanymi przez złego ducha, wiedzą, do kogo się uciekać. Nie zapominajmy, że najskuteczniejszym oddziaływaniem przeciwko złu jest Chrystusowa krew. Przeciwko niej szatan i wszystkie złe duchy przed krwią uciekają i krwi Chrystusowej Najświętszej nie dotkną. Pytanie jest, skąd ta krew pochodzi? Z Maryi. Ona była tym pokarmem i ona mu dała krew Chrystusową. I dlatego to jest też równocześnie jakieś ukierunkowanie na przyszłość i jakaś wskazówka i dla egzorcystów, i dla wszystkich kapłanów, którzy również powinni być egzorcystami.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Powiało bardzo silnie charyzmatem ojca Maksymiliana, w tym duchu zawierzenia Maryi Niepokalanej, ale i też tych naszych współczesnych świętych. Bardzo dziękujemy ojcu profesorowi za to spotkanie.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Ojciec doktor habilitowany Paweł Warchoł, franciszkanin.
Wysłuchaliśmy programu księdza Ireneusza Smaglińskiego o roli Maryi w dziele odkupienia. Audycję przygotowało Radio Głos z Pelplina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.